Studio Wschodnie.
12 minut po godzinie 14. Witamy Państwa serdecznie w audycji w Studio Wschodnie. Wyjątkowo przed mikrofonem nie Tomasz Nieśpiał, a w zastępstwie Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Jarosław Gołofit. Można byłoby się domyślić po pierwszym utworze wprowadzającym do dzisiejszej audycji, że dzisiaj będziemy zajmować się tematem Białorusi. Mam nadzieję, że ten fakt nie dziwi Państwa, ponieważ ostatnie wydarzenia związane z Białorusią są wyjątkowo dynamiczne. Kilka ostatnich dni dostarczyło nam wielu różnych informacji, zarówno dotyczących Ramana Pratasiewicza, dotyczących wizyty Swiatłany Cichanouskiej w Polsce, także losów polskich działaczy, polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Wątków jest bardzo wiele i postaramy dzisiaj się w dzisiejszej audycji te wszystkie wątki poruszyć w znacznym lub mniejszym stopniu. Zobaczymy, jak nam na to pozwoli czas, a dzisiaj tę sytuację będziemy komentować razem z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy do postaci, przejdziemy do postaci Ramana Pratasiewicza, bo wydaje mi się, że od skomentowania tej sytuacji, tego konkretnego wątku można by było zacząć. Chciałabym najpierw spróbować scharakteryzować, kim są dzisiaj opozycjoniści, działacze opozycyjni na Białorusi. Czy da się ich określić? Bo ja, patrząc na to, kogo w tym momencie represje dotyczą, to widzę głównie, albo przynajmniej po części, młodych ludzi, dwudziestokilkuletnich ludzi, którzy no właśnie kierowani spontaniczną chęcią walki o własną wolność działają w internecie, ale może nie do końca spodziewają się skali represji. I czy Raman Pratasiewicz może być takim sygnałem ostrzegawczym dla nich? Dobrze, wracając do początku mojego pytania, kim są obecnie opozycjoniści białoruscy?
To wbrew pozorom jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że na Białorusi trudno mówić w tej chwili o jednolitej opozycji, o powiedzmy jakimś ugrupowaniu czy ugrupowaniach opozycyjnych. To wynika z bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim to wynika z natury systemu politycznego Białorusi. To jest system dyktatorski de facto. W tej chwili to już jest system dyktatorski. Ale nawet wcześniej, to znaczy przez ostatnich niemal 30 już lat, nigdy nie było na Białorusi przyzwolenia na jakikolwiek pluralizm polityczny, więc grupowania opozycyjne, one zawsze były słabe, one zawsze były rozdrobnione, one w końcu były mocno zinwigilowane przez KGB. To, co obserwujemy, może nie dzisiaj, ale to zaczęliśmy obserwować właściwie od roku, bo te protesty zaczęły się nie w dniu, czy po wyborach, tych pseudowyborach prezydenckich z sierpnia zeszłego roku. One się zaczęły wcześniej, razem z pseudokampanią wyborczą. One zaczęły się wiosną zeszłego roku. Tutaj trudno mówić o jakiejś właśnie sile politycznej zorganizowanej, bo takiej nie ma de facto. Nie ma, przynajmniej na tyle silnej, żeby mogła być liderem. Zresztą, tak jak powiedziałem, w tym ustroju to jest w ogóle niemożliwe istnienie takiej siły. Niemożliwe było i niemożliwe jest. A to są ludzie, którzy wyszli dość spontanicznie. Oczywiście ta oficjalna dzisiejsza narracja władz Białorusi, wspierana bardzo skutecznie i bardzo intensywnie przez narrację, przez propagandę rosyjską, twierdzi, że to jest element jakiś taki wywrotowy, to jest margines, to są ludzie agresywni, niewykształceni, etc. Nie. W protestach uczestniczyli ludzie z każdej grupy społecznej i w każdym wieku. Natomiast oczywiście ten potencjał oporu jest największy u ludzi młodych, znowu z wielu różnych powodów. Po pierwsze, to jest pokolenie, no tak jak pani powiedziała, dwudziestokilkulatków, to jest pokolenie, które nie pamięta Związku Radzieckiego. Oni się wychowali już w państwie białoruskim, jakiekolwiek by ono nie było pod rządami Aleksandra Łukaszenki, ale to są też ludzie, którzy są znacznie bardziej otwarci na świat niż pokolenie ich rodziców czy dziadków. To są ludzie, którzy znają języki obce, to są ludzie, którzy mieli okazję, przynajmniej część z nich, przynajmniej od czasu do czasu podróżować na zachód. Oni widzą, jak wygląda świat gdzie indziej. To są ludzie, którzy chcą zmian, to są ludzie, którzy chcą, żeby kraj ich się rozwijał, żeby był nowoczesny, a nie taki, z jakim się kojarzył przez ostatnie ćwierć wieku, czyli no, generalnie kojarzył się z takim kołchozem kierowanym przez takiego wąsatego kierownika tego kołchozu. A więc to nie jest zaskakujące, że to są właśnie młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, dynamiczni. Oni też często, pamiętajmy, młodzi ludzie mają... Oni jeszcze nie mają tak wiele do stracenia, bo to nie są ludzie, którzy mają na utrzymaniu rodziny, którzy mają pracę, którą boją się stracić i tak dalej. Znaczy, oczywiście tak też bywa. Zawsze w ludziach młodych jest ten potencjał oporu, niezależnie od, oczywiście od motywacji, niezależnie od sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o Ramana Pratasiewicza i jego zatrzymanie spektakularne, to tak, jak najbardziej, to jest jeden z sygnałów, bo takich sygnałów jest cały czas, takie sygnały władza wysyła do społeczeństwa. To jest jeden z sygnałów, nie podskakujcie, dlatego że my was wyłapiemy, wszystkich, nawet jeżeli będziecie uciekać gdzieś tam, chować się za granicę, to i tak was złapiemy. To jest oczywiście jeden z elementów kampanii zastraszania społeczeństwa, no, kampanii dość skutecznie prowadzonej.
W tym tygodniu też dochodziły informacje, że Raman Pratasiewicz był obserwowany przez KGB od początku swojego urlopu w Grecji i jakby to jego zatrzymanie było efektem wielotygodniowych prawdopodobnie obserwacji, śledzenia tego, gdzie się znajduje, co planuje, ale myślę, że to akurat jest taką oczywistością, której nie musimy teraz omawiać. Ale jeśli chodzi o takie sygnały wysyłane przez białoruską władzę do białoruskiej opozycji, ale ogólnie do społeczeństwa i także do państw zagranicznych, które angażują się w działalność opozycyjną na Białorusi, takim bardzo spektakularnym sygnałem można chyba nazwać wywiad opublikowany przez białoruską telewizję narodową, wywiad przeprowadzony z Ramanem Pratasiewiczem. Raman Pratasiewicz w tym wywiadzie krytykuje białoruską opozycję, jest krytyczny wobec kanału Nexta, ujawnia szereg informacji o środowisku opozycyjnym i wysuwa oskarżenia między innymi pod adresem działaczy i mediów. A o Polsce i Litwie, które wspierają opozycję, mówi, że robią to dla własnych korzyści politycznych. I jaki jest powód publikacji tego wywiadu? Co reżim w Mińsku tym zyskał? Czy to jest tylko to, o czym powiedzieliśmy do tej pory? Sygnał do zastraszenia, czy coś więcej?
To jest i sygnał, który ma zastraszyć społeczeństwo, czyli zobaczcie, tutaj taki wasz bohater, działacz, aktywista, a patrzcie, co on tu opowiada. Znaczy, to jest raczej jasne dla wszystkich, że on to mówi, został zmuszony do tego. Mhm. Przypomnijmy sobie sytuację już sprzed wielu miesięcy, kiedy Swiatłana Cichanouska opuszczała Białoruś i ona wtedy również publicznie przecież przyznała się, że jest elementem wywrotowym i działa przeciwko systemowi, ona już nie chce się zajmować polityką i w ogóle wyjeżdża. Ona to zrobiła, co przyznała zresztą później, co nie jest zaskakujące, zrobiła to ze strachu. Ze strachu, ponieważ no, służby groziły jej rodzinie. I w tym przypadku to no, nie należy mieć złudzeń, nie należy mieć wątpliwości. Było tak samo. Ale to jest oczywiście coś więcej, bo to jest element bardzo szeroko zakrojonej kampanii, która mniej więcej w marcu się rozpoczęła. Kampanii propagandowej, która ma na celu stworzenie takiej narracji, wedle której wszystko to, co się wydarzyło na Białorusi w ciągu ostatniego roku, to oczywiście wydarzyło się z inspiracji knującego, podstępnego Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi, Polską, Litwą na czele. No, To jest typowe dla każdej dyktatury. Każda dyktatura potrzebuje wroga. Wroga zewnętrznego, na którym się można skupić i którego można oskarżyć o wszelkie także własne niepowodzenia i o wszystko co złe. Oczywiście też pamiętajmy, to jest bardzo znamienne, że w białoruskiej telewizji już w sierpniu zeszłego roku pojawili się, tej państwowej telewizji, pojawili się specjaliści rosyjscy, ci tak zwani, jak to się mówi na wschodzie, polittechnolodzy, którzy świetnie wiedzą, jak manipulować, jak przebudować przekaz propagandowy, więc to jest element bardzo szerokiej kampanii, która ma przekonać i zapewne część społeczeństwa białoruskiego przekona do tego, że władza jest dobra, władza ma nadal legitymację społeczną, a całemu złu i tym wszystkim przewrotom i złej sytuacji gospodarczej oczywiście winien jest podły Zachód. I czy to jest skuteczne? To jest skuteczne, bo to jest nawet w Polsce skuteczne. W Polsce mamy wiele osób, które wierzą w ten przekaz które się dają manipulować tego rodzaju dezinformacją.
Jeśli chodzi o skutki tego konkretnego wywiadu, można zaznaczyć przynajmniej jeden. Białoruski politolog Artiom Szarajbman poinformował wczoraj, że wyjechał na Ukrainę po emisji tego wywiadu, ponieważ wspomniano tam jego nazwisko. I no wyjechał, ponieważ obawia się o swoje bezpieczeństwo. Sam tłumaczy, że był tylko obserwatorem, jako po prostu politolog, uczestniczył w konwersacjach na Telegramie tylko po to, żeby no, analizować sytuację na opozycji. Tak, dokładnie. Aczkolwiek został nazwany też rewolucjonistą i jednym z inspiratorów też organizacji protestów. Ale co jest ważne, właśnie Szarajbman na Telegramie napisał też, że nie żywi do Pratasiewicza urazy. Napisał: nie wiemy, jaką piwnicę w separatystycznej Ługańskiej Republice Ludowej w Donbasie i jaki los dla jego dziewczyny mu przedstawiono w przypadku odmowy udzielenia tego wywiadu, zakładników się nie osądza. Czy ten wywiad może naprawdę realnie zaszkodzić poszczególnym osobom, które są zaangażowane w opozycję białoruską, i czy za Artiomem Szarajbmanem kolejne osoby powinny zatroszczyć się bardziej o swoje bezpieczeństwo i uciekać z Białorusi?
No zdecydowanie. Znaczy, to nie jest kwestia tego wywiadu akurat. To jest, ma znaczenie właściwie symboliczne, dlatego że determinacja, z jaką Łukaszenka i jego reżim w tej chwili wyłuskują osoby, które nawet potencjalnie mogłyby być zaangażowane w jakąkolwiek działalność antyreżimową, no jest naprawdę ogromna i niezależnie od tego, co Roman Pratasiewicz powiedział albo nie powiedział w tym wywiadzie, to oczywiście ci ludzie powinni się bać, tym bardziej, że w tej chwili represje dotykają nawet nie osoby, które, w tym przypadku, w przypadku Szarajbmana, to jest oczywiste, że on jest, z punktu widzenia Łukaszenki, to jest oczywiste, że to jest rewolucjonista i się teraz tłumaczy. Z punktu widzenia władz jest jednym z bardzo mocno zamieszanych w to wszystko wywrotowców. Są aresztowani i zatrzymywani są ludzie za znacznie mniejsze przewiny, w cudzysłowie mówiąc, choćby noszenie ubrań w kolorach biało-czerwonych, nawet skarpetek samych. No, tego typu przypadki się zdarzały i się zdarzają, i ludzie za to są aresztowani. I tutaj, o ile do tej pory, przez te wszystkie lata swojej dyktatury, Łukaszenka stosował właśnie tę metodę kija i pacyfikacji wszelkich okresowo pojawiających się, zazwyczaj w okolicy wyborów, różnych protestów, o tyle teraz one mają zupełnie inną skalę, dlatego że o ile do tej pory ludzi zatrzymywano i na przykład w szybkich procesach skazywano ich na 15 dni więzienia, powiedzmy, co może nam się wydawać, że to jest niewiele, to jest żadna kara, ale to wystarczy, żeby stracić pracę. 15 dni absencji w pracy. W systemie, w którym większość, czy może nie większość, ale znaczna część miejsc pracy jest zależna od państwa, no to chyba konsekwencje są oczywiste. Natomiast w tej chwili to nie są kary 15 czy 30 dni więzienia, tylko to są kary 4, 6, 7 lat kolonii karnej. I często za zupełne, błahe, zupełnie błahe rzeczy. To już jest dyktatura pełną gębą, co tu dużo mówić.
No i też nie można zapominać o tym, że sam wyrok poprzedza wielomiesięczny pobyt w areszcie, utrudnianie informacji na temat stanu osoby przetrzymywanej. Bardzo często nawet nie wiadomo, rodziny bliscy nie mają pewności, gdzie zatrzymana osoba przebywa, w którym areszcie. Nie ma się kontaktu z adwokatem, nie ma informacji o stanie zdrowia. No, warto sobie uświadomić, że takie są właśnie realia zatrzymywania w tym momencie opozycjonistów na Białorusi. Bardzo ważną kwestią tutaj jest też to, do czego w zasadzie powoli już nawiązujemy. Sytuacja obywateli Białorusi, ich codzienność, to w jakich warunkach teraz muszą żyć i z czym się mierzą. Myślę, że poniekąd wpływ na ich stan życia mogą mieć sytuacje związane z sankcjami nakładanymi na Białoruś, kolejnymi sankcjami. Ale jeśli się mylę, to poproszę pana doktora o wyprowadzenie z błędu. Jednak to dopiero za parę minut. W audycji w Studio Wschodnie wracamy do rozmowy z doktorem Jakubem Olchowskim, z którym rozmawiam dzisiaj o obecnej sytuacji na Białorusi. Przed chwilą rozmawialiśmy o sytuacji opozycjonistów i represjach stosowanych przez reżim w Mińsku na opozycjonistów. Także o sytuacji Ramana Pratasiewicza i znaczeniu ostatniego wywiadu dla białoruskiej telewizji publicznej. Ale ten temat już na razie zostawiamy na bok. Teraz wypadałoby porozmawiać na temat reakcji tak zwanego Zachodu na to, co dzieje się na Białorusi. Przywódcy Unii Europejskiej niedawno na szczycie w Brukseli zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, sankcji gospodarczych, sankcji indywidualnych. Zdecydowali się także na zamknięcie unijnej przestrzeni powietrznej dla białoruskich linii lotniczych. Jeśli chodzi o komentarze dotyczące tych sankcji, a jeszcze warto dodać, że przywódcy unijni też planują kolejne sankcje w bliżej nieokreślonej przyszłości. Były minister i białoruski dyplomata, lider Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka podkreślił, że ma nadzieję, że nareszcie Unia Europejska od deklaracji, od słów solidarności będzie robiła konkretne kroki i podejmowała konkretne decyzje wpływające na reżim, ale te kroki powinny być bardziej stanowcze. Jak pan ocenia ostatnie ruchy Unii Europejskiej? Czy sankcje, które są nakładane na Białoruś, czy one mają szansę odnieść zamierzony skutek? I w zasadzie jaki jest ten zamierzony skutek?
No, skutek miałby być taki, tym skutkiem miałoby być odsunięcie oczywiście, czy ustąpienie Łukaszenki, odsunięcie go od władzy, co generalnie jest niemożliwe. To znaczy Zachód moim zdaniem nie jest w stanie odsunąć, czy zrobić czegokolwiek, żeby odsunąć Łukaszenkę od władzy. A zresztą to, w jaki sposób Łukaszenka się zachowuje od pewnego czasu, też o tym świadczy, dlatego że on doskonale wie, że o ile przez wiele, wiele lat udawało mu się tak balansować trochę między właśnie Zachodem a Rosją, i tutaj ugrywać coś, w zależności od tego, jak wiatr powiał. O tyle w tej chwili on sobie zdaje sprawę z tego, że wszystkie mosty na Zachód ma już spalone. I ta jego bardzo agresywna antyzachodnia retoryka i obwinianie i te różne a różne teorie spiskowe o tym zamachu rzekomym na niego i tak dalej. No to jest wszystko właśnie palenie mostów. On wie, że już, że z Zachodem się już, z Zachodem nie, właściwie już nie porozmawia i tam nikt nie będzie z nim chciał rozmawiać, tym bardziej, że pamiętajmy, że on wciąż nie jest uznawany za prawowicie wybranego prezydenta Białorusi. Znaczy to oczywiście gra na korzyść, czy tu jest, to jest korzyść Rosji jak najbardziej, dlatego że Rosja od dłuższego czasu wsysa w różnych wymiarach Białoruś. W niektórych wymiarach ta powiedzmy integracja ma charakter głębszy, w niektórych trochę łagodniejszy, ale teraz właściwie ten kierunek już jest oczywisty. Właściwie mówi się o czymś takim jak pełzająca aneksja. Po prostu Rosja wchłania powoli Białoruś. Oczywiście nie w sensie terytorialnym czy w sensie politycznym, ale w sensie uzależnienia surowcowego, ekonomicznego, militarnego. Jak najbardziej tak. Mhm. I tak?
Właśnie chciałam dodać tutaj, że chociażby wczoraj premier Białorusi Roman Hałczanka zapewniał, że straty spowodowane przez restrykcje nałożone przez Unię Europejską nie przekroczą 3% PKB Białorusi i Białoruś je wyrówna, a będzie rezygnować z towarów i technologii Zachodu na rzecz chociażby technologii i głębszej współpracy gospodarczej z krajami azjatyckimi.
To tak raczej, no to jest taka propaganda sukcesu trochę, dlatego że zapewne miał na myśli Chiny, dlatego że, że prezydent Łukaszenka dość w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach właściwie się mocno afiszował z tym, że współpracuje z Chinami. Ale ta współpraca, szczerze powiedziawszy, miała bardzo symboliczny charakter, biorąc pod uwagę skalę inwestycji chińskich. Dla Chińczyków Białoruś to jest gdzieś tam jeden przystanek na ich pasie, na drodze do Europy. A poza tym Rosja nie oponowała, Rosja nie przeszkadzała tej współpracy, co oznacza, że Rosja wyszła z założenia, że to właściwie nie ma większego znaczenia, te chińsko-białoruskie konszachty, więc można na to pozwolić. Więc to jest oczywiście propaganda sukcesu. Ale wracając do sankcji, bo jakby od tego zaczęliśmy. No właśnie na początku powiedziała pani tak zwany Zachód. I to jest bardzo słuszne, bo czym jest Zachód? Czy Zachód rozumiemy w sensie instytucjonalnym, że jest to Unia Europejska czy NATO? Czy kilkadziesiąt państw, większych, mniejszych, o bardzo różnych systemach politycznych, no może nie bardzo różnych, ale jednak różniących się, o zupełnie często innych interesach gospodarczych, innych interesach politycznych, innych interesach geopolitycznych. Czym jest Zachód? To jest tutaj zawsze takie państwa jak Rosja, czy Białoruś rządzona przez satrapę, one zawsze mają przewagę w takiej konfrontacji politycznej, dlatego że tam jest jeden ośrodek decyzyjny, który mówi, że tak ma być. Natomiast w przypadku właśnie tak zwanego Zachodu mamy krzyżujące się interesy bardzo wielu państw, które muszą wypracować wspólne stanowisko i dopiero to stanowisko później realizować. Więc dlatego Unia Europejska na przykład, skoro już o instytucjach mówimy, dlatego ona jest tak inercyjna i te decyzje zapadają tak powoli. Bo muszą się wszyscy spotkać, muszą się porozumieć, muszą wynegocjować jakieś porozumienie, muszą osiągnąć kompromis. A przecież, jak wiemy doskonale, w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jest też grupa państw, no, którym zależy im ogólnie rzecz biorąc na tym, żeby nie drażnić Rosji. Rosja może nie jest dobra, może rzeczywiście ta Rosja to taka jest, no jest trochę wyzwaniem, ale lepiej z nią robić interesy niż nie robić. A ponieważ no, Białoruś i Rosja jest tam postrzegana, no nie bez racji zresztą, jako organizmy bardzo zbliżone do siebie, a zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, wszyscy to wiedzą, że Łukaszenka by się nie utrzymał przy władzy, gdyby nie wsparcie ze strony Rosji Władimira Putina. Chociaż to oczywiście jest małżeństwo wyłącznie z rozsądku, bo tu żadnej miłości nie było i nie ma między Putinem i Łukaszenką. Więc Zachód też ostrożnie podchodzi do Białorusi. Na wszelki wypadek, czy Zachód, mówię tak właśnie umownie znowu, niektóre państwa z Europy Zachodniej dość ostrożnie podchodzą do podejmowania ostrzejszych kroków wobec Białorusi, no po to, żeby nie zaostrzać relacji z Rosją. Co Rosja oczywiście wykorzystuje, ale to już jest jakby odrębny zupełnie temat i też bardzo szeroki, bo to, co robi Łukaszenka, bynajmniej nie jest wcale takie korzystne z punktu widzenia Rosji.
Mówimy tutaj cały czas o wpływie sankcji na sytuację polityczną, na sytuację, na relacje z Rosją, na sytuację ekonomiczną, gospodarczą Białorusi. A co z obywatelami Białorusi? Czy wprowadzanie kolejnych sankcji przypadkiem nie ma też takiego skutku, że uderza przede wszystkim społeczeństwo i tak już cierpiące przez reżim?
No, tego się nie da uniknąć. Sankcje gospodarcze zawsze prędzej czy później uderzą w społeczeństwo. Zresztą przypomnijmy sobie, w jakiej sytuacji my byliśmy 30 kilka lat temu, w latach 80., kiedy Zachód to nas obkładał sankcjami, Polską Rzeczpospolitą Ludową. I przypomnijmy sobie słowa ówczesnego rzecznika prasowego rządu, który no z taką arogancją typową dla rządów tego rodzaju oświadczył, że rząd się i tak sam wyżywi. I tutaj to jest ta sama sytuacja. Ludzie będą cierpieć, natomiast reżim się przecież wyżywi. Reżim sobie świetnie da radę, tak jak sobie w Korei Północnej reżim świetnie daje radę i opływa w luksusy. Tak samo będzie tutaj niestety. To też jest argument z punktu widzenia Unii Europejskiej, też jest argument nad tym, żeby się zastanowić nad tym, jakie to miałyby być sankcje, bo żeby one miały być skuteczne, to one powinny bezpośrednio uderzać w ludzi. To powinny być sankcje punktowe w ludzi związanych z reżimem, ale też no, tego się nie da uniknąć, jeżeli chcemy działać zdecydowanie i konsekwentnie, także w przedsiębiorstwa państwowe, które no, pracują na rzecz reżimu de facto.
O tym, jakie te sankcje, jaką formę będą miały sankcje, które w tym momencie Unia Europejska, Bruksela przygotowuje, jeszcze będziemy informować i na pewno komentować na naszej antenie. W całej tej sytuacji, w rozmowie na temat sytuacji na Białorusi, nie może też zabraknąć odniesienia do reakcji naszych polskich władz, ale o tym porozmawiamy za chwilę. 14 minut pozostaje do godziny 15. To oznacza, że mamy niespełna 14 minut na powrót do rozmowy na temat sytuacji na Białorusi. To bardzo mało, zwłaszcza w perspektywie tego, o czym jeszcze chciałabym porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, czyli z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Przed paroma minutami mówiłam, że mówiąc o sytuacji na Białorusi, nie można pominąć kwestii polskiej, kwestii reakcji polskich władz na sytuację na Białorusi, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym się skupić na czymś jeszcze ważniejszym, na sytuacji mniejszości narodowej, polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Cały czas także obecna w tej debacie jest kwestia czołowych działaczy Związku Polaków na Białorusi. Pod koniec maja z aresztu zostały zwolnione Irena Biernacka, Anna Paniszewa, Maria Tiszkowska zostały uwolnione dzięki staraniom polskiej dyplomacji, ale Angelika Borys, prezes związku, dalej przebywa w areszcie. Także Andrzej Poczobut, który co więcej został uznany ostatnio za ekstremistę przez białoruskie władze. Co to oznacza w jego sytuacji?
To bardzo źle. To bardzo źle mu wróży. Ale to znowu musimy trochę temat jakby poszerzyć, dlatego że to jest znowu element bardzo szeroko zakrojonych działań antyzachodnich, a w tym wypadku antyzachodnich na kierunku polskim, że tak powiem, taką trochę sowiecką terminologią się posługując. Dlatego, że Od kilku miesięcy władze Białorusi prowadzą właśnie kampanię antypolską, ewidentnie antypolską. Zaczęło się to w marcu. W marcu, kiedy aresztowano zresztą wielu działaczy polskich pod zarzutem wspierania czy rehabilitacji nazizmu. A poszło święto żołnierzy wyklętych, aczkolwiek to był pretekst oczywiście, taki dość grubymi nićmi szyty. I znowu tutaj taka dygresja. Polska mniejszość na Białorusi i Związek Polaków na Białorusi, który od kilkunastu lat jest zdelegalizowany w ogóle, na Białorusi, służy od wielu, wielu lat jako taki dyżurny chłopiec do bicia dla Łukaszenki, ale to mimo to różne środowiska w Polsce, także środowiska polityczne, wielokrotnie uważały, że z Łukaszenką trzeba rozmawiać, bo to w sumie nie jest taki zły człowiek i sąsiad, i więc trzeba się z nim, mówiąc kolokwialnie, dogadywać. Kosztem Polaków, którzy tam mieszkają. Angelika Borys też jest w bardzo złej sytuacji, dlatego że ona jest z punktu widzenia władz, formalno-prawnie, ona jest uzurpatorką, to znaczy ona jest przewodniczącą organizacji, która jest nielegalna. A niedawno, w połowie maja, Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret, on rządzi dekretami, to jest od razu nabiera mocy ustawy właściwie, u nas taki byłby odpowiednik, o przeciwdziałaniu rehabilitacji nazizmu i organizacjach ekstremistycznych. Tu się chyba trochę zapatrzył na Władimira Putina. W Rosji funkcjonuje takie prawo o organizacjach ekstremistycznych. To jest niesłychanie surowe prawo, bo to takie obostrzenia nakłada i takie sankcje na organizacje, które są uznane za ekstremistyczne, że one praktycznie przestają działać. One praktycznie przestają działać, a wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli z nimi do czynienia, nawet lubiąc jakieś tam posty w mediach społecznościowych, mogą trafić do więzienia po prostu. Więc to jest niebezpieczne i to jest element tej właśnie antypolskiej kampanii. Dlaczego tak jest? Jest wiele oczywiście powodów natury takiej szerszej, politycznej, ale generalnie wydaje się, że Łukaszenka bardzo na Polskę jest zezielony, dlatego że jest Bielsat na przykład od wielu, wielu lat i znowu taka mała dygresja. Co jakiś czas się w Polsce pojawiają pomysły, żeby ten Bielsat zlikwidować. I też się pojawiają także w przestrzeni informacyjnej różne głosy, że nie wtrącajmy się, etc. To no tak jest niestety. A po drugie, to w Polsce teraz urzęduje duża część tej emigracji politycznej białoruskiej, tej ostatniej fali właśnie, która wyjechała, opuściła Białoruś w ciągu ostatniego roku. Jest też Stjepan Pucyła, czyli założyciel i lider kanału Niechta, który właściwie jest uznawany za, z punktu widzenia Łukaszenki, to on jest całym złem. On jest tutaj głównym modus operandi i szatanem największym. I to jego trzeba ścigać. I to zatrzymanie Ramana Protasiewicza to też był sygnał ostrzegawczy właśnie dla tych ludzi, którzy są w Polsce. Że my was, nawet jeżeli jesteście w Polsce, my was znajdziemy. Zwróćmy uwagę, że to nie Swiatłana Cichanouska i ci ludzie wokół niej skupieni są celem tych działań służb specjalnych Białorusi, tylko dziennikarze. Dlatego to wynika z kolei z tego, że w systemie totalitarnym, no może to za duże słowo, ale w dyktaturze, w systemie autorytarnym nie można być po prostu dziennikarzem. Bo albo się idzie na pasku władzy i jest się funkcjonariuszem de facto jakichś tam mediów państwowych, albo chcąc nie chcąc jest się aktywistą politycznym. Zamknięto kanał Tutby, który wcale nie był opozycyjny, on był po prostu niezależny od władz. To był największy kanał, portal informacyjny na Białorusi.
Tak, dokładnie.
I on został zamknięty. Nie dlatego, że był opozycyjny, tylko po prostu władza go nie kontrolowała, więc trzeba to zlikwidować. To jest kolejny symptom zaostrzenia polityki, zaostrzenia reżimu w ogóle. Więc to dziennikarze są i aktywiści, tacy właśnie jak Protasiewicz, jak Pucyła, to oni są uważani za wrogów numer jeden. obecnego systemu i to oni będą ścigani. I są ścigani.
W takim razie w kontekście tego wszystkiego, o czym pan mówi, jak Polska powinna reagować na tego typu działania, na represje wobec mniejszości narodowej, na represje wobec działaczy i czy Polska dobrze reaguje?
Czy zawsze można zrobić więcej. I rzeczywiście wydaje, z jednej strony to łatwo jest oczywiście wyrokować i twierdzić, że należałoby być bardziej stanowczym. Z drugiej strony pamiętajmy, że te osoby, właśnie Angelika Borys, Andrzej Poczobut, żeby tylko te najbardziej znane wspomnieć, ale takich osób jest przecież, są dziesiątki. Oni są niejako zakładnikami. Więc no, bardzo ostrożnie trzeba niestety działać, bo ich los jest w rękach KGB. To jest też na swój sposób zabawne, że znowu mówimy o KGB.
O rosyjskich też agentach. No właśnie. Jak ocenia pan ostatnią wizytę Swiatłany Cichanouskiej w Polsce i jej spotkanie z prezydentami Polski, Andrzejem Dudą, z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim?
Pani Cichanouska, która no, oczywiście nie ma doświadczenia politycznego. Ona właściwie przecież od niecałego roku siłą rzeczy zajęła się polityką, trochę nie mając wyjścia. Natomiast ona nie ma doświadczenia wielkiego i ona stara się robić przeróżne rzeczy. Ona też niedawno zwróciła się na przykład do władz Finlandii z prośbą o mediację, o pośredniczenie w takich wielostronnych rozmowach, więc poszukuje różnych dróg wyjścia. Ma prawo się spotykać z kim chce i gdzie chce. I tak też robi. Więc spotkała się i z prezydentem Rzeczpospolitej, i z prezydentem Warszawy. Oczywiście pytanie jest o skuteczność tych działań, dlatego że, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jakby z punktu widzenia zarówno Łukaszenki, jak i Władimira Putina, wydaje się, że w tej chwili Swiatłana Cichanouska i jej działalność w gruncie rzeczy nie mają większego wpływu na bieg wydarzeń.
Mówiąc o Swiatłanie Cichanouskiej i o jej ostatnich spotkaniach, ciężko też nie odnieść się do trochę, można to tak nazwać, zamieszania politycznego i takiej małej wojenki polsko-polskiej związanej z tym, ponieważ Swiatłana Cichanouska wzięła udział w kampanii Rafała Trzaskowskiego Campus Polska i to zostało skomentowane przez Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu, szefa klubu poselskiego PiS. Ryszard Terlecki w odpowiedzi na to na Twitterze napisał: jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Jak można to skomentować w kilku słowach?
Czyli jaką opozycję? Znaczy, to można jakby z dwóch stron skomentować. Po pierwsze, być może pani Cichanouska rzeczywiście powinna, czy jej sztab powinien starannie przemyśleć, czy warto, bo jakie może mieć to konsekwencje polityczne, czy warto angażować się w działania o charakterze wewnętrzno-politycznym podejmowane w różnych państwach, tak jak w tym wypadku, prawda? Angażowanie się w, być może, znaczy zapewne nieświadome, zapewne nieświadome angażowanie się w jakąś kampanię polityczną, no bo to może mieć pewne reperkusje. No i właśnie miało. A z drugiej strony, no, wypowiedź pana Terleckiego wydaje się nieco pochopna, bo raczej trudno zakładać, żeby Swiatłana Cichanouska miała popierać, firmować i uczestniczyć w jakiejkolwiek konfrontacji politycznej w Polsce. Popierać którąkolwiek ze stron sporu politycznego w Polsce. To jest raczej... No, raczej zbyt daleko idące założenie.
Myślę, że pytań jeszcze może pojawić się wiele dotyczących sytuacji na Białorusi i tego, jak interpretować ostatnie wydarzenia i Chciałam się na koniec pokusić o trochę wróżenie z fusów, ale jednak zrezygnujemy z tej kwestii. Myślę, że to jest tak złożona i tak dynamiczna sytuacja, że tak naprawdę trzeba byłoby być dosłownie w głowach osób decyzyjnych, między innymi Łukaszenki, żeby wiedzieć, jak ta sytuacja może się w najbliższym czasie rozwinąć, zwłaszcza, że już nie jeden komentarz, chociażby po zeszłorocznych protestach, pierwszych protestach po wyborach, no w zasadzie nie miał przełożenia na rzeczywistość. Moim dzisiejszym gościem był dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja już się z Państwem żegnam. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Audycję realizował dzisiaj Jarosław Gołofit. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia za tydzień w imieniu Tomasza Nieśpiała.